Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Lato w Radiu Lublin.
las@radiolublin.pl. Pani Jola, ale także pani Kasia zadają nam pytania dotyczące gospodarki leśnej. Będziemy oczywiście na te pytania jak najbardziej odpowiadać. A pani Weronika pisze tak. Leśne wędrowanie i leśne lato jak najbardziej na tak, tylko że czego tak dużo jest różnego rodzaju robaków, robaczków, ślimaków, ślimaczków i rzeczywiście różnych innych pełzających i fruwających, a także tych gryzących człowieka. No taki urok także i tego lata, drodzy Państwo, a przecież właśnie w lipcu, podobnie tak jak i w czerwcu, zwłaszcza tak na skraju lasu, czyli wtedy, kiedy dopiero do tego lasu wchodzimy, tam gdzie kwitną kwiaty, gdzieś na takich śródleśnych łąkach, latają dziesiątki gatunków motyli, błonkówek, muchówek, a na liściach i pod nimi siedzą pluskwiaki. W pobliżu wody oczywiście bardziej niż we wcześniejszych miesiącach widoczne są ważki, akurat te są piękne i chyba po prostu lubimy na nie patrzeć. Ale bardzo ładne, pospolicie wyglądające świtezianki dziewice, jakaż piękna nazwa. Świtezianki dziewice, tak troszeczkę pachnie tą mickiewiczowską świtezianką, prawda? I oczywiście te świtezianki preferują cieniste miejsca przy brzegach szybko płynących wód, przysiadają na roślinach wodnych, pniakach, kamieniach, kajakach i łódkach, a nawet na spokojnie siedzących wędkarzach, więc jeżeli Państwo mają takie doświadczenia, to proszę się również nimi podzielić. Samce mają ciemne, opalizujące na zielono lub granatowo skrzydełka, a samice są ciemno-brązowawe. Płynąc kajakiem z prądem wody, można obserwować ten terytorializm świtezianek. Samce siadają na kajaku, czasami nawet na ręce człowieka i obserwują okolice, a wtedy, kiedy dostrzegają konkurenta, przeganiają go. Gdy kajak przemieści się poza granicę terytorium, ważka odlatuje, a jej miejsce często zajmuje kolejna na kolejnym terytorium. My też różnego rodzaju, tak jak piszą także i nasi radiosłuchacze, robaki i robaczki obserwujemy i się nad nimi pochylamy.
To jest z rodziny pluskwiaków. On nie jest uważany przez ludzi za szkodnika, a pięknie upiększa krajobraz właśnie, występując w takich miejscach. Czasami widać wśród tych pluskwiaków ich bujne takie życie. Oto jak grzecią, że na gałęzi jest ich mnóstwo, a czasem się zdarza, że za jedno, bo to są to, co chyba jakieś, co są młode, one tutaj
małe,
tak,
nie?
Małe te, bo to już są te mniejsze widać, są mniejsze, młode zupełnie, no nie? A są te po tym przeobrażeniu ostatecznym, te pluskwiaki i często widać ich życie intymne, o tak jak tutaj dwa te pluskwiaki są, ale zdarza się czasami, jako, że są takim, można powiedzieć, symbolem rozwiązłości, trzy potrafią być w takim akcie właśnie intymnym, o właśnie trzeci dołączył do nich, także to można. To jako ciekawostka jest taka.
Ciekawostka przyrodnicza. Włodzimierz Czarzek z Nadleśnictwa Włodawa. Cóż to za robaki pluskwiaki? Czy Państwo są w stanie po tym opisie rozwikłać tę zagadkę? 801 50 10 22.
W przyrodzie, jeżeli na coś nie zwracamy uwagi, no nie, no to tego nie widać. A tutaj akurat na tej korze one mają intensywnie czerwony kolor z kropkami, to są widoczne. Ale też, jeżeli byśmy widzieli, to inne owady są bardziej maskujące. Ich tak mocno nie spostrzega się od razu na pierwszy rzut oka, ale warto obserwować przyrodę.
Zwłaszcza, że te bardzo widać. Jeśli chodzi o kolor, to proszę Państwa tak, troszkę tak w czerwień podchodzący, ale nie jest to taka czerwień, jak na przykład nasze prawdziwe rodzime, jak to Państwo często podkreślają, biedronki. To nie jest taka czerwień. To jest coś tak na palecie malarskiej barwy pomiędzy czerwonym a pomarańczowym, tak myślę, i troszkę takiego odblaskowego koloru też gdzieś tam można by było do tego przyłożyć. Cóż to takiego jest? Czy to są te tak zwane niepolskie, nierodzime biedronki azjatyckie? 801 50 10 22 to pluskwiaki. Proszę wśród tej rodziny poszukać.
One, to taka jest biologia, one mają ten po prostu taki styl życia kolonijny. Wiosną, nawet czasami widać je bardzo wczesną wiosną, gdzie jeszcze mrówki się nie budzą, a miejsca są takie nasłonecznione, to te owady już z tych wszystkich zakamarków wychylają się i widać już, że to jest oznaka taka wiosenna. Nawet mogą być i pierwsze przymrozki i tak dalej, one się chowają i później znowu już wychodzą, to jest taki wyznacznik wiosny. Teraz mamy pełnię lata, no to wiadomo, widać, że tutaj jest dużo, jest rójka, któraś chyba z kolei w roku, no nie powiedzmy, mówię. Pewnie gdzieś zimują w zakamarkach kory, no bo mówię, jak wczesna wiosna jest, to widać, że one szybko się wychylają, reagując na temperaturę. Także pewnie to owady dorosłe zimują.
I oczywiście wyszły na ten mały przebłysk słońca pomiędzy tymi deszczami wakacyjnymi. Zachwyca nas ta przyroda naprawdę i z podziwem patrzymy na rekordzistów przyrodniczych.
Proszę sobie wyobrazić na przykład taki sokół wędrowny. Pikuje w dół i potrafi osiągnąć prędkość ponad 300 na godzinę. I tymi nóżkami uderza w zdobycz. Jeżeli uderza przy takiej prędkości tymi nóżkami nic mu się nie dzieje, to tym bardziej trzymanie go właśnie na tych pętach też nie sprawia mu żadnego dyskomfortu. Nieodłącznym elementem polowania z takim ptakiem jest pies. Pies pod sokoli pomaga ptakowi podczas polowania i w naturalnym środowisku też ptak traktuje jako psa, jako drapieżnika, jako zagrożenie dla siebie. Ale kiedy zobaczy również, że ta współpraca razem z psem jest dla niego korzystna, to też znika ten naturalny lęk właśnie przed psem i ptak jest do niego przyzwyczajony. Warto zaznaczyć, że dzięki sokolnikom powróciły do naszych lasów i miast tak sokoły wędrowne. Sokoły wędrowne niemalże wyginęły poprzez stosowanie środków ochrony DDT i środki te zaburzały łańcuch pokarmowy od owadów, prawda, trafiały później do organizmów małych ptaszków, a później sokoły wędrowne, które polowały na te ptaki i kiedy na sam koniec dostawały się do organizmu sokołów wędrownych, sokoły wędrowne składały jaja z tak cienką skorupką jaja, że podczas wysiadywania jaja te pękały. I dzięki właśnie hodowlom sokolników zaczęto reintrodukować sokoły wędrowne i przywróciliśmy tą populację w naszej naturze.
A jednak człowiek się czasami do czegoś, jeśli chodzi o tę przyrodę, przydaje i bardzo dobrze. No proszę powiedzieć, cóż to są za przeszkadzacze? Niektórzy tak o tym mówią i tak piszą, jeśli chodzi o nasze wędrówki, choć proszę mi wierzyć, że akurat te owady naprawdę nie robią nam żadnej krzywdy. Prawda, panie Dariuszu? Dzień dobry.
Tak, są to bardzo fajne owady i bardzo stadne. Jest ich sporo zazwyczaj w grupach, ale powolne, spokojne, nie uciekają. Są to kowale.
Tak jest. One nawet mają taki swoisty przydomek, ale to jeszcze do niego będziemy powracać. Tak jest, są to kowale, choć państwo wśród kowalików na przykład próbowali szukać, ale to bardziej ornitologiczna nazwa. Proszę jeszcze powiedzieć, czy pan rzeczywiście obserwuje takie skupiska tam właśnie tych kowali gdzieś u siebie w okolicy?
Raczej są dość pospolite, więc często można na nie się natknąć gdzieś tak przy drzewach, gdzieś tak właśnie przy laskach. Akurat moja miejscowość jest tutaj, gdzie teraz mieszkam, dosłownie w lesie, dookoła lasy. Trochę pól niedużych, ale większość lasy. Więc jest tej przyrody pod dostatkiem zarówno zwierząt, jak i właśnie owadów.
Państwo także piszą, że to są tak zwane tramwajarze. Spotkał się pan z takim określeniem?
Niestety nie.
Ale to też tak dlatego, że rzeczywiście jest ich całkiem sporo. No i troszeczkę tak jak taki tramwaj pełen różnorakich wagonów gdzieś tam jadący po szynach. Tak to troszeczkę wygląda. No to proszę jeszcze powiedzieć, czy w tych lasach w okolicy pana zamieszkania mokro, sucho? Jak to wygląda teraz?
Znaczy powiedziałbym tak, że ziemia jest mokra, ale nie jest jeszcze aż tak przelana. Bo od wczoraj tak od godzin popołudniowych, już bardziej wieczornych, już słoneczko się przebiło i dzisiaj od samego rana można powiedzieć, że piękna słoneczna pogoda z niewielkimi obłoczkami.
No to jeszcze powiedzmy, gdzie tak pięknie?
Siedliska koło Lubyczy Królewskiej, czyli Roztocze.
Motyl i Roztocze i to te naprawdę przepiękne miejsca i tereny Muzeum Skamieniałych Drzew. Proszę także nie zapominać również o tych miejscach. Bardzo panu dziękuję, panie Dariuszu. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję.
Do usłyszenia. Do usłyszenia. A my już powracamy do odpowiedzi na temat owych tramwajarzy, czy nie tramwajarzy, biedronek azjatyckich, czy nie biedronek.
To nie są biedronki azjatyckie. Z tych pluskwiaków to możemy tylko po prostu kojarzyć te zawadziki, z zawadzikowatych pluskwiaki. Gdy zbieramy maliny, jeżyny, to czasami są takie zielone albo i innych barwach. Jeżeli tego pluskwiaka naciśniemy gdzieś tam ręką, czy chcemy odgonić, no to one, to się mówi zawadzik smrodzik, bo taki charakterystycznym płynem o takim zapachu mocnym spryskiwują tutaj. I tak samo jak się myje gdzieś tam maliny z plantacji, to można spotkać te pluskwiaki. I to są z tej samej rodziny te kowale bezskrzydłe. One dla ludzi są obojętne, tyle, że gdzieś jakieś stare budownictwo jest, czy coś, czy jest ich więcej, no to mogą gdzieś tam po domu chodzić, no to my ludzie nie lubimy przecież owadów w domu, ani mrówek, ani innych, prawda?
I na sobie oczywiście wtedy pojawia się element paniki, ale proszę być spokojnym i naprawdę z szacunkiem do tej przyrody podchodzić do owych kowali bezskrzydłych.
To jest miejsce nasłonecznione. One tu mają doskonałe miejsce do rójki. Też pewnie tutaj składają jaja. Nie znam dokładnie ekologii, biologii tutaj tego pluskwiaka, ale to fotografii jest dobre, na tej korze widoczny. I przy okazji, jak się zainteresujemy owadami, to najpierw rzucają nam się w oczy te, które są kontrastujące. Ale później z czasem ci, którzy naprawdę są fachowcami, no to przechodzą na wyższy stopień, już szukają tych owadów, które się maskują. Teraz są fora internetowe, gdzie rzeczywiście można sobie zrobić zdjęcie komórką i w bardzo szybki sposób można dowiedzieć się co to za gatunek, jakichś ciekawostek o jego biologii. Kiedyś takich możliwości nie było. Dlatego każdego zachęcam do tego, żeby mając komórkę robili fotki jakichś ciekawych owadów i dowiadywali się co to za gatunek, bo można odkryć dzięki temu jakieś ciekawe gatunki u nas w ogóle nieznane. Bo im więcej osób będzie obserwować, tym większe prawdopodobieństwo znalezienia jakiejś ciekawostki.
Zwłaszcza, że wśród naszych radiosłuchaczy naprawdę jest cały ogrom osób, które tak wnikliwie, drobiazgowo i szczegółowo obserwują przyrodę, tak jak i pani Marianna. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry wszystkim naszym radiosłuchaczom. Odnośnie kowali bezskrzydłych, tak zwanych tramwajarzy, mam ich tutaj bardzo wiele. W ogródku moim, na płocie, gdzie tylko. Także z szacunkiem obserwuję, podziwiam całe gromady. Odnośnie pogody, na termometrze 17 plus 17 stopni jest taki chłodny dosyć poranek. Troszeczkę tam się słoneczko przebija gdzieś przez chmury, ale jeszcze jest pochmurno. Deszcz popadał, ale nie tak bardzo obficie, tak jak słyszę radiosłuchacze tam z Roztocza mówią, że tak bardzo, bardzo dużo tego deszczu. U nas owszem, przyroda się ożywiła, także jest świetnie.
Pani Marianno, to jeszcze tylko podpytajmy, czy rzeczywiście bardzo mokro jest u Państwa i u nie, Państwa nie, to znaczy nie. Gdzie? Jakie to
tak
są tereny?
Bardzo mokro nie jest, tym bardziej, że tu są takie raczej tereny piaszczyste, może tam miejscami, gdzie jest taki bardziej podmokły teren, tak, ale żeby tak było naprawdę mokro, to nie. Także jest na razie jest w miarę dobrze. Pojawiły się w lesie kurki, widzę, że nawet i jagody już podrosły, bo były bardzo drobne, są już jeżyny, a szczególnie to wczesnym rankiem jest bardzo pięknie w lesie, jest zapach cudowny, jest bardzo dużo saren, nawet ostatnio to widziałam, taką maleńką sarenkę, gdzie tam gdzieś w oddali mama widocznie się odezwała takim charakterystycznym szczekaniem. Także można bardzo wiele zobaczyć właśnie z wczesnym rankiem. Tutaj miałam też taką sytuację, bo w pobliżu jest zbudowana oczyszczalnia ścieków. Jest bardzo duży teren ogrodzony siatką, gdzie zaplątał się jelonek. Młody jelonek. I on po prostu nie mógł się stamtąd wydostać. Więc ja okrążyłam chyba 2 czy 3 razy ten teren, zwróciłam uwagę, że brama była zamknięta, on sam stąd nie mógł wyjść, ale w niedalekiej odległości pracownicy właśnie, którzy tę kanalizację przeprowadzają, akurat spotkałam tych panów, poprosiłam o to, żeby otworzyli bramę i powoli udało nam się tego jelonka stamtąd uwolnić. Być może też gdzieś w okolicy czekała mama. No zboża są też dosyć takie słabe miejscami, także właśnie, w już niektórych miejscach jest to zboże pokoszone, że rolnicy już zbierają z pól. No więc jeżeli chodzi jeszcze o bociany, tutaj w okolicy opowiadał mi właściciel posesji, na której jest gniazdo bocianów, więc 4 młode bociany zostały pozostawione przez dorosłe boczki. Być może naturalny sposób, żeby nie było czym wykarmić, nie było wody. Także te bociany, te młode bociany tam obumarły, a dorosłe bociany odleciały. Mówił, że jeszcze jeden ten młody bocian to tak po prostu z tego gniazda martwy po prostu zwisa. Więc jeżeli chodzi jeszcze o dalsze moje jakieś tam spostrzeżenia, więc w lesie jest taki mniejszy już śpiew ptaków. Te ptaki już w większości wychowały swoje młode. Także już jest troszeczkę inaczej. Ale mówię, że przyroda jest po prostu piękna, ożywiona. Także jest to... Aha, na łąkach jeszcze spotykam bociany, które żerują. Na łąkach, w zbożach, na polu. Także jest po prostu pięknie. No i też dzisiaj się wybiorę do lasu na kurki. Wczoraj byłyśmy tutaj z córką, z wnuczką, uzbierałyśmy dosyć sporo, także jest, trzeba po prostu korzystać z tego powietrza pięknego i szanować przyrodę. Jeszcze tutaj właśnie wspomnę, że podczas tych dni upalnych też codziennie wymieniałam wodę w pojemnikach, bardzo dużo ptaków, owadów przylatuje właśnie tutaj, żeby się wody napić, jak już wcześniej wspominałam, że przychodzi też wiewiórka, przychodził jeż z małymi jeżątkami, żeby tej wody napić się. No w tej chwili już troszeczkę jest przyroda ożywiona, jest już chłodniej, ale też trzeba pamiętać o tym, żeby wlewać zwierzętom wodę.
Bardzo dziękujemy pani Marianno za te wszystkie informacje, także i te pogodowe. Proszę tak mniej więcej nam chociaż troszeczkę przybliżyć, jakie to są rejony, o których pani opowiada, bo one różnią się znacząco od tego, czym my tutaj żyliśmy w Lublinie czy w Biłgoraju na przykład, prawda? Tam też te zlewy były konkretne i oberwania chmury.
Tak, pani redaktor, są to okolice Garwolina.
Rozumiem. Więc tam jest troszkę inaczej, czyli po prostu tego deszczu było trochę mniej. Bardzo pani dziękuję za te informacje. To tak nam daje taką szerszą perspektywę. A pan Piotr pisze do nas na las@radiolublin.pl. Dzień dobry. Rzeczywiście dolało, oj dolało, ale generalnie trzeba się z tej wody cieszyć, bo miałem okazję rozmawiać z klientem z Łowicza. Nic, ani kropli deszczu tak naprawdę tam nie spadło. Z tym, że oczywiście patrząc na prognozy pogody, pan Piotr dodaje, że żniwa kradzione się zapowiadają. Co znaczy takie określenie, drodzy państwo? Kradzione żniwa. Żniwa kradzione. Czym to się charakteryzuje? Czy ktoś z państwa jest w stanie nam wytłumaczyć takie popularne określenie? Być może już w ostatnich latach, zwłaszcza tych latach suszy, troszeczkę zapomniane. 801 50 10 22, także 81 743 7383.
Leśne lato.
Leśne lato i oczywiście deszczowe lato, a takiego deszczowego lata nie było u nas dawno, oj bardzo, bardzo dawno i dlatego, jak państwo piszą i pan Piotr podkreśla, patrząc tak na te prognozy pogody, to żniwa zapowiadają się kradzione. Kradzione żniwa. Czy państwo spotkali się z takim określeniem? Dzień dobry, panie Bolesławie.
A dzień dobry.
Mam prośbę, aby troszeczkę pan przyciszył radioodbiornik, dobrze? To będziemy mogli sobie porozmawiać. Super. Proszę powiedzieć, cóż to takiego są te kradzione żniwa? Na czym one polegają?
Polegały, bo teraz ostatnio to nie było tych żniw kradzionych, ale kiedyś, jak ja 20-30 lat temu, jak ja pamiętam, to były bardzo kradzione. A to na czym to polegało? Bo było tych deszczy było zdecydowanie więcej. Były takie sytuacje, że nawet zboże potrafiło na polu w kłosach rosnąć, jak ja pamiętam. I proszę panie, i dlatego nazywały się kradzione, że później rolnicy musieli spadł deszcz i czekać, chodzić, sprawdzać, czy to zboże już wyschło, a jak było już stosunkowo, nadawało się do zwózki, to szybko zabrać, bo za chwilę mógł padać deszcz, to tak jakby wykradł z pola to zboże jeszcze suche, niezmoknięte. I na tym takie powstało powiedzenie, ukraść to zboże z pola przed deszczem oczywiście. To o to chodziło.
Bardzo ciekawa informacja, panie Bolesławie, i troszkę nam pan przypomniał te minione czasy i lata. A proszę powiedzieć, a teraz u pana w regionie, jak też się zapowiadają takie kradzione żniwa?
To znaczy, u mnie już częściowo to jest po żniwach, nawet bo widzę duże kłosy, te znaczy bele zwinięte, to raczej chyba nie, bo...
Nie było tak dużo deszczy ostatnio?
To znaczy było, ale to przy tej pogodzie, dzień długi, teraz to ono wyschnie. Przyjdziesz, jeżeli jest dzień czy dwa przerwy, przyjdzie kombajn, zrobi swoje i po żniwach. Także w takiej sytuacji nie będzie na pewno. No chyba, żeby wróciły takie lata, jak były 30 lat temu, że te deszcze padały, jak ja pamiętam, codziennie raz.
I dzień i noc, prawda? No my coś takiego przeżyliśmy rzeczywiście w tym tygodniu w Lublinie, więc nie były to tylko takie przelotne opady, ale no naprawdę takie dosyć konkretne zlewy.
Było tak, że myśmy się jako młodzi chłopcy w takich rowkach kąpali w tej wodzie, co deszcz padał. No było tego tyle deszczu, że te rowki się zapełniły, a my jako młodzi chłopcy kąpaliśmy się w tym.
No niesamowite wspomnienia, tak się zastanawiam, czy współczesne dzieci byłyby w stanie skorzystać z takiej dużej deszczowej kałuży, raczej chyba właśnie.
No nie.
Wszystkiego dobrego, panie Bolesławie, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Razem z nami także pani Krystyna, która też pamięta to określenie kradzione żniwa, prawda?
Tak, panie redaktor, dzień dobry. Kradzione żniwa to inaczej za moich czasów. Jeszcze ze swoimi dziećmi jeździłam na wieś, jak pamiętam, przecież ja ze wsi pochodzę i cały czas tam mieszkałam. To była kradziona pogoda i to trzeba było kraść właśnie tą pogodę, żeby coś w tych żniwach zrobić. Jeszcze dawniej przecież nie było tych kombajnów, takich maszyn, to przecież się trawę kosiło, trawa skoszona. Pada deszcz, no to później mówię, ta trawa gniła. Trzeba było później, żeby to siano przywracać, żeby później to zdążyć zebrać i żeby znów deszcz nie spadał, żeby to wyschło, to siano, tą trawę się w takie kopy stawiało. Tam była taka dziura w środku, że można było się samemu schować. No i się chodziło i patrzyło, żeby to było przewiewny wiatr, bo tak by trawa zgniła, jak już wysychało to siano, by nic nie było. I tak jak tutaj pan powiedział, te snopy zbóż, też żyto się skosiło, tam pszenice z tych żyt, no nie mogło wysnąć, że to się takie snopy robiło, te snopy się właśnie stawiało tak na prosto, żeby to ziarno było w górze i żeby to całkiem nie zgniło, bo jakby leżało tak, to by nic z tego nie było i te snopy się przewracały, jak była pogoda, widłami chodzili ludzie, przecież i kobiety, i mężczyźni i... Później jak już nie mogli zebrać tego zboża, no to znów te snopy składały w takie właśnie, robiły się takie stożki. No i w międzyczasie, jak była pogoda, to się to zwoziło, nie raz pamiętam, no chwilę pogody, żyto, zboże suche. Przywiózł wóz do stodoły, tam postawił, no nie, trzeba lecieć szybko, co innego robić, no bo znów deszcz, nie? Także tak właśnie rolnicy pracowali, chwytali tą pogodę. No i nikt nie narzekał, no bo po prostu, no to są warunki przygodowe, to jest przyroda, to my nic z tym naturalnym rzeczami nie zrobimy. Była pogoda, robili rolnicy ludzie jedną rzecz, nie było to, robili wtedy co innego. I nie aż takie siano albo to zboże przywiezione w stodole, tam jak stało, żeby powrzucać na górę tam, żeby dalej to schło, to nie aż stało długi czas tam gdzieś na tym wozie w jednym, drugim, no bo ludzie w tym czasie co innego musieli zrobić. Czy warzywa, czy owoce, przecież pamiętam, zmiana planów była. Zmiana planów to była totalna nieraz. No ale to było teraz miłe wspominanie, miła praca.
każdy też tam jakoś się narobił ciężko fizycznie, ale ludzie byli tak, mieli inne te mięśnie wyrobione, kręgosłupy i nikt nie narzekał. Tu gorąco, tu deszcz. Każdy miał roboty i każdy coś robił. Także miłe wspomnienia właśnie z tych lat tamtych. No a teraz to już po prostu te kombajny, te inne rzeczy, no to faktycznie jak było, to nie wiedzie, nie wykosi. Tak to chłop wziął rolnik kosę, jak to się mówi, czy sierpa i poszedł i to pokosił i czy kosą tą trawę skosił i to później tak właśnie się kradło pogodę i się to wszystko robiło.
To, bardzo to pani dziękuję wchodziło. Za te
miłe
wyjaśnienia.
Pani redaktor, chciałem do tych czasów naprawdę wrócić. O, żeby było z przyrodą, tak, no bo tak, że telefony, pralki, no to jest udoskonalenie, nie? No, ale te wspomnienia, ta zdrowa żywność, to po prostu w tamtych czasach
to
pani
jest
redaktor
to
żyje.
To prawda. No, dziękuję bardzo. Czyli tak pozdrawiam. Naprawdę, drodzy państwo, pozdrawiamy. Kradło się, bo to różne jakby pod tą metaforą kradzione żniwa i pod tym określeniem możemy odczytywać znaczenia, czyli kradło się i zboże z pola, czyli trzeba go było wykraść o odpowiedniej tej suchszej porze, prawda, słonecznej, ale też i to był taki swoisty wyścig z czasem, czyli kradło się ten odpowiedni czas do tego, żeby na to pole pójść i właśnie zrobić to, co trzeba. Ale też była taka swoista dyspensa, jak pisze pani Dominika na lasmałparadio.lublin.pl, czyli tak naprawdę także nawet w niedzielę, pomimo iż rolnicy zazwyczaj nie pracują w niedzielę, bo to święty dzień, który trzeba święcić, to też jeżeli było słońce i pogoda, no to już się na to nie zważało, bo żniwa to priorytet, czyli zwiezienie oczywiście tego zboża z pól tak naprawdę. 801 50 10 22, także 81 743 7383 i witamy kolejnych radiosłuchaczy. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę panią, chciałbym dodać, że takie snopy, które się ustawia, to nazywa się dziesiątki. Dlaczego dziesiątki? Dlatego, że jest ich 10 sztuk. A niektórzy, jak załóżmy kosili grykę czy reczkę, popularnie nazywano, to ustawiało się w tak zwane kuczki. To taka nazwa staropolska.
Jeszcze gdzie niegdzie możemy oczywiście zobaczyć, prawda, takie kuczki. Już niekoniecznie te dziesiątki, ale to też. Bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład twórcy ludowi do różnego rodzaju prac ze słomy potrzebują po prostu takich kłosów słomy, a nie zbelowanej i zgniecionej tej słomy i poszatkowanej i pociętej. Więc jeszcze takie obrazki widać. A pamięta pan, jak się nazywał ten pierwszy snop, który stawiano? Bo powiedział pan, że dziesiątek. Taki 10, prawda? A ten pierwszy
tak.
Snop taki...
Nie, nie. Tego pierwszego nie pamiętam. Wiem, że jeszcze jak były deszczowe lata, to był 11 na górze jako tak zwana czapka. Trzeba było to przykryć, żeby, no wiadomo, krople wody spływały z reszty.
Czyli to był taki daszek, prawda? Chroniący tak, właśnie przed tak, tymi tak. opadami deszcz. Bardzo panu dziękuję także za to przypomnienie. Z nami kolejni radiosłuchacze. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że u nas, te, jak tu pan nazwał te 9 snopków i tak dalej, to nazywali mędel.
O proszę, o proszę. A pamięta pan, jak się nazywał ten pierwszy, stawiany tak mocno, silnie?
Pod... Wiem, to środkowy mówili, ale to tak nie przywiązywało się do tego wazy, ale był później mędel i to mędel miał różne ilości tych snopków. Zależy, kto jak umiał ustawić, bo było i 12, a nawet stawiali mędle i po 15 snopków w jednym mędlu.
No proszę, jakie wspomnienia tutaj się państwu nasuwają.
U nas nie nazywali kopki, tylko kubki. Owiec w kubki, jęczmień w kubki był. Tatarka, załóżmy, czy gryka teraz, to też była w kubki ładnie wiązana. Tak to trzeba było umieć ładnie, naprawdę trzeba umieć to zrobić.
Jasne. I trzeba było także umieć bardzo ładnie, drodzy państwo, przygotować również, tutaj użyję teraz ja takiej metafory, taki sznureczek do związania, po to, żeby rzeczywiście ten snopek się trzymał. Pamiętają państwo być może jego nazwę, skoro nie pamiętają państwo nazwy tego pierwszego konkretnego, jednego tak mocno osadzonego, nad którym tak naprawdę no, cały ten dziesiątek się jakby wspierał. Jak się nazywał ten taki naturalny, zrobiony także przecież ze zboża sznureczek? Czy ktoś z państwa wie? 81 743 7383. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry. ten pierwszy stołek, to piętnastka, ten snopek pierwszy, to się nazywał stołek, a to się składało po 15.
O proszę, to u was jakoś tak na bogato w Tomaszowskim po 15, nie po 10.
Gnało się go w pół, kłosami do góry i na te kłosy się składało w cztery strony następne snopy. I czapka to był 15.
Rozumiem.
Mhm. A dziesiątki to było 9, czapka 10. Bo tu pan powiedział, że 11 czapka. Nie.
To jest bardzo charakterystyczne. Ciekawa jestem, czy rzeczywiście to się także różni po prostu od miejscowości i od gminy być może.
A co? Ten sznurek do wiązania to się nazywało przewrósło, powrósło i różnie ludzie mówili.
To prawda. Czy teraz dzisiaj też współcześnie tak by pan ukręcił, bo chyba tak na to mówiono, że trzeba było z zamkniętymi oczami, tak?
To się robiło na bieżąco.
Jasne.
Robiłem, tato kosił, ja robił przywrócła, mama pozbierała, wiązałem, wnosiło się, składało.
I tak to działało.
Usiadło pod miedo czy pod kubko, coś się zjadło i znowu do roboty.
To prawda. A te nogi takie podrapane ścierniskiem?
Proszę?
Nogi podrapane ścierniskiem, pamięta pan?
Nie. Na boso się chodziło czasem, ale kuło. Trzeba było.
Oj, bolało. Takie to były niedogodności. Może rzeczywiście no, powrót do tam.
Tym takim, to by się śmieli z tego.
A my się nie śmiejemy, tylko wspominamy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. W takim razie pozostaje jeszcze nam zawieszone to jedno pytanie o ten pierwszy snop stawiany w dziesiątku, choć tak jak rozumiem, być może nie we wszystkich nawet rejonach w naszym regionie takie nazwy funkcjonowały, ale gdzieś taka nazwa także i etnograficznie się przewija. 801 50 10 22 81 743 7383 to też kontakt z naszą redakcją. Biegniemy przed siebie, a na horyzoncie oczywiście ściana lasu, ale przed tą ścianą lasu pole. A na tym polu dziesiątki i snopki. I oczywiście pytamy państwa, jak nazywał się ten pierwszy stawiany snopek. Dzień dobry, panie Janie.
Dzień dobry.
Pan zna tę nazwę?
Tak.
Już teraz można by powiedzieć, że to taka historyczna nazwa, więc jak brzmi ta nazwa?
Król.
Tak jest, oczywiście, że tak. Zresztą tych króli w nazewnictwie ludowym to całkiem sporo jest, bo na przykład król to też taki główne przęsło na przykład jednego z wiatraków, tak jak kojarzę z informacji etnograficznych skansenowych, więc rzeczywiście taka podstawa, czyli król, czyli taka potężna osoba, na której wszystko inne się wspiera, też jest i w takim dziesiątku. Pamięta pan takie żniwowanie?
Jak najbardziej. Znaczy jeszcze a propos tego króla, on tak był zawsze największy po prostu, tak jak król, żeby stabilnie stał, a później dopiero obstawiano się, tak mówiąc kolokwialnie, mniej, znaczy innymi snopami, znaczy żeby po prostu to było stabilne.
Oczywiście, żeby się te dziesiątki nie przewracały.
Różne i tak dalej, i żeby ten dziesiątek się nie przewrócił, to właśnie ten król był taki, znaczy no wybierało się największy, że tak powiem, ten snop, który właśnie stanowił tego króla.
Oczywiście, że tak. Jak najbardziej się z tym zgadzam, a często jeszcze nie tylko oczywiście wiatry przewracały, ale te dzieci bawiące się w chowanego w tych snopkach, tak. Prawda? Więc też trzeba było na to zwracać uwagę. Ale ma pan rację, on musiał być tak mocno osadzony, musiał być grubszy, stabilniejszy, bo wspierał wszystkie inne dookoła po prostu. Bardzo panu dziękuję za tę informację. Rzeczywiście całkiem ona nam tutaj rozjaśniła i przybliżyła tę wiedzę z lat minionych. A razem z nami także pani Ewa z Dęblina. Dzień dobry.
Dzień dobry. Pani Magdo, ja chciałam przypomnieć, jak spędzałam wakacje u moich dziadków, u dziadzia Edka i babci Julii. I oni mieli właśnie takie pola i chodziliśmy, pamiętam, jak były żniwa, dziadek z kosą chodził, kosił, babcia Jula za nim podbierała i robiła właśnie te snopki i przygotowywała też powrósła. I babcia mnie nauczyła, jak się robi powrósło. Trzeba było wziąć troszkę słomy pod pachę lewą i skręcać, prawą ręką skręcać i dokładać drugą część takiej słomy i wtedy to, było, to musiało być takie dosyć mocne i określona ilość właśnie tak na zagarnięcie słomy, która leżała na polu, trzeba było pobrusło podłożyć, zakręcić i jeszcze potem założyć tak, jak się nieraz pasek zakłada przy sukience. Także też było stawiane właśnie w takie specjalne kopki i to babcia tak umocowywała, to tak ruszała, tak ubijała tak jakby tą ziemię i tą stawiała te snopki, no i one schły. A jakby przyszedł deszcz, albo zboże było niezbyt jeszcze suche, koszone, bo trzeba było, tak jak wcześniej było mówione, kraść to wszystko, to trzeba było pójść jeszcze raz na pole i obrócić to, co było w środku. To trzeba było przekręcić na wierzch. I te snopki wysychały i potem dziadzio zaprzęgał konia, jechało się na pole. No do tego to już była zaangażowana większa część rodziny. Trzeba było podawać widłami, układać. Dziadzio wiedział, jak to układać, żeby nie przewróciło się. Wóz był bardzo wysoko obłożony tymi snopkami. To była wielka frajda. Wejść tam wysoko, usiąść i jechać. Jechać i po drodze jeszcze, gdzie niegdzie jak się jechało, były gałęzie oblepione czereśniami. Można było sobie urwać takich czereśni i po drodze smakować. No i potem się przyjeżdżało do stodoły. No to już dorośli właśnie podawali widłami na zapole. Pamiętam, babcia mówiła, do zapola to trzeba było. Na środek klekiska się wjeżdżało, na zapole. Dziadzio zwykle po lewej stronie miał zboże, słomę, a po prawej stronie było siano. To była bardzo ciężka praca. Bardzo. Od rana do nocy. Teraz też jest ciężka praca, ale to większość robią maszyny. Ale to kiedyś było no zupełnie inaczej.
Pani Ewo, i za te wspomnienia bardzo gorąco Pani dziękujemy. Oczywiście także za te namalowane tak naprawdę słowami obrazy tej dawnej żniwnej wsi, gdzie te kradzione żniwa właśnie się odbywały, a to wszystko w pobliżu pól i lasów, drodzy Państwo. I proszę pamiętać, wtedy kiedy jechało się nie tylko, rwało się te czereśnie prosto z drzewa, kiedy jechało się na tej furze już pełnej owych snopków, ale też i taką papierówkę letnią, lipcową. Warto zerwać z takiego drzewa. Jeżeli Państwo gdzieś na skraju lasu także i takie owoce będą mieli szansę zobaczyć, to też proszę się częstować, bo po to właśnie są wakacje, po to także jest las. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się. Do usłyszenia.
Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.